A teraz duży przeskok myślowy i serdecznie zapraszam tutaj do mównicy ojca doktora Grzegorza Prusa, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów z Krakowa, ze Skałki, który nam powie o tych aktualiach w sensie doświadczeń maryjnych na przestrzeni właśnie wieków, tutaj w tym jasnogórskim sanktuarium, gdzie stróżami są ojcowie Paulini. A więc temat maryjna posługa Paulinów jasnogórskich w okresie potrydenckim.
Szanowni Państwo, tekst oczywiście, tak jak wszyscy to podkreślamy, mamy tutaj tylko możliwość zaprezentowania wybranych wątków tego, co przygotowaliśmy i podobnie jest u mnie. Najpierw kilka słów takiego zarysowania epoki, o której chcę powiedzieć, bo rzeczywiście od ojców greckich do Soboru Trydenckiego to jest szmat czasu. Kościół katolicki początku XVI wieku potrzebował koniecznych reform, aby oczyścić swoje szeregi z ciążących nadużyć, ożywić gorliwość duszpasterską i zdynamizować formy działania. Reformy te w ograniczonym zakresie zostały podjęte już od początku tego wieku. Chęć ich realizacji zadeklarowano na Soborze Laterańskim V, który obradował w latach 1512-17, jednakże działania te okazały się zupełnie nieskuteczne. Wybuch reformacji, zapoczątkowany wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 roku i dynamiczny rozwój licznych prądów reformacyjnych, stały się bodźcem do podjęcia konkretnych i skutecznych już działań odnowy Kościoła na Zachodzie. Wydarzeniem o znaczeniu epokowym okazał się zwołany przez papieża Pawła III i kontynuowany przez jego następców Sobór Powszechny, który obradował w Trydencie w latach 1545-1563. To tam wypracowano odpowiedzi na nauki reformatorów, podjęto zasadnicze kwestie teologiczne i powzięto istotne postanowienia dyscyplinarne w celu odnowy życia kościelnego. Niestety nie udało się na Soborze doprowadzić do powrotu do jedności Kościoła Zachodniego. Podziały powstałe w wyniku reformacji okazały się już trwałe. W Kościele podjęto jednak w tym okresie szereg działań, zarówno w trakcie trwania Soboru, jak i po jego zakończeniu, zwłaszcza za pontyfikatu Piusa V, Grzegorza XIII i Sykstusa V, w celu przezwyciężenia kryzysu, odzyskania wiernych utraconych na rzecz nowo powstałych wspólnot chrześcijańskich, wykazania błędów reformatorów protestanckich i zneutralizowania wpływu, czyli tak zwana kontrreformacja, oraz praktycznego zrealizowania długo oczekiwanej wewnętrznej reformy życia kościelnego. Działania te objęły kwestie doktrynalne, liturgiczne, prawne, dyscyplinarne, duszpasterskie i legislacyjne. Moje wystąpienie dotyczy Paulinów jasnogórskich w okresie potrydenckim. Podejmę w tym momencie tylko cztery zagadnienia spośród tych, które są w pisemnej wersji referatu. Pierwszy z nich to komentarz do bardzo symbolicznego dzieła, które znajduje się w kaplicy Matki Bożej. Tu poproszę o takie zdjęcia, które się znajdują. Chodzi o ten obraz, który jest umieszczony w łuku tęczowym kaplicy Matki Bożej. Nad tym obrazem obrony Jasnej Góry jest wyżej taki, który nosi znamienny tytuł Pogrom czyni herezji. Jest to taki, można powiedzieć, charakterystyczny zabytek okresu, o którym mówimy. Na pewno nie jest to czas ekumenizmu, tylko zdecydowanie walki z reformacją. Obraz został namalowany w roku 1656, później kilkakrotnie przemalowywany. Jest tu kilka też zdjęć dalej ze zbliżeń, to można w międzyczasie pokazać. Według ojca profesora Janusza Zbudniewka, Paulina, autorem tego obrazu jest pauliński malarz ojciec Felicjan Ratyński. Treści, które autor chciał wyrazić w plastycznej formie, wyrażają ideę zmagania o istotne artykuły wiary, zmagania, w których przyszło wówczas wziąć udział wyznawcom Chrystusa, także na polskiej ziemi. I na tym obrazie również jest pauliński akcent, oprócz tego, że sam obraz jest w paulińskim kościele, a konkretnie tam jest przedstawiony jeden z naszych współbraci, ojciec Stanisław Oporowski. Najważniejszym przesłaniem zawartym w treści tego obrazu jest przekonanie, że zwycięstwo w tym duchowym boju jest możliwe tylko pod opieką Bożej Rodzicielki. Obraz znajduje się, jak wspomniałem, we wnętrzu barokowej kaplicy Matki Bożej na jej wschodniej ścianie pod gzymsem w łuku tęczowym. Jest monumentalny, posiada wymiary 750 cm na 400. Namalowany został farbami olejnymi na płótnie i nosi tytuł Pogromczyni Herezji. Pod środku obrazu na skłębionych obłokach znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po prawej stronie Maryi i Jezusa znajdują się przedstawienia następujących świętych, również przebywających na obłokach niebieskich, czyli to jest ta taka część niebieska tego obrazu, w sensie oczywiście niebios społeczności zbawionych. I mamy tam przedstawienia świętych Augustyna, Ambrożego, Bonaventury, Anselma z Canterbury, Bernarda z Clairvaux, czyli wybitnych teologów katolickich. Po lewej stronie Matki Bożej są wizerunki świętego Hieronima i właśnie ojca Stanisława Oporowskiego, to jest paulin, który umiera w 1552, świątobliwy i światły pauliński kaznodzieja i spowiednik, zwany błogosławionym. Mamy tam też świętego Grzegorza Wielkiego, Tomasza z Akwinu, Alberta Wielkiego i jeszcze jakiegoś niezidentyfikowanego biskupa, do końca nie jesteśmy pewni, kto to jest. Po obu stronach Maryi są też aniołowie. Jest święty Michał w hełmie z mieczem, jest Gabriel w długiej szacie z niesioną lewą ręką. Nad postacią Maryi unoszą się dwa aniołki trzymające wstęgi z napisem Cunctas hereses i sola intermisti, czyli wszelkie herezje sama zwyciężyłaś. Na tle obłoków widać uskrzydlone główki aniołów i potem mamy jakby niżej drugą część tego obrazu, gdzie uskrzydlony smok o wydłużającym ogonie, smok, który zieje ogniem, oplata grupę osób, w których dopatrzeć się można głównych twórców reformacji, Marcina Lutra, Jana Kalwina, Filipa Melanchtona. Po lewej stronie obrazu znajduje się wizerunek proroka Izajasza w długich szatach, który w lewym ręku trzyma wstęgę z inskrypcją Quomodo cetidisti Lucifer, jakże upadłeś Lucyferze, a prawą ręką wskazuje na herezjarchów. Obok Melanchtona i z prawej strony płótna jest umieszczony wizerunek Jana Fryderyka, lektora saskiego w stroju szwedzkim, wskazującego w stronę jednego z trzech miast znajdujących się na drugim planie obrazu. Miasto to interpretuje się jako Genewę. Pozostałe z nich to Winterberga i Wartburg. Życie i działalność głównych reformatorów, których podobizny znalazły się na omawianym obrazie, były związane właśnie z tymi miastami. I właśnie ten obraz, można powiedzieć, że w taki sposób symboliczny jest takim znamiennym przykładem pewnych idei kontrreformacyjnych, które przyświecały tym, którzy podejmowali dyskusję, podejmowali swoistą walkę o dusze ludzkie w tamtym czasie, gdy chodzi o okres reformacyjny, poreformacyjny, oczywiście po stronie katolickiej. Podkreślam, na pewno w dobie ekumenizmu obraz bardzo musi być, może być specyficzny odebrany, ale takie świadectwo tej epoki. Punkt drugi to duszpasterstwo jasnogórskie. Wśród podejmowanych działań paulini realizowali swoje obowiązki duszpasterskie w sanktuarium, do których należało przede wszystkim udzielanie wiernym sakramentów świętych, szczególnie celebrowanie mszy świętej, sakramentu pokuty, prowadzenie nabożeństw oraz posługa kaznodziejska. Wśród licznie napływających do sanktuariów pielgrzymów znajdowali się ludzie, którzy już zdążyli przejść na pozycje protestanckie, a teraz chcieli wrócić na łono Kościoła katolickiego. Przed obliczem Matki Najświętszej znajdowali drogę do nawrócenia. Tutaj wielką rolę do spełnienia mieli kaznodzieje jasnogórscy oraz spowiednicy. Tu może poproszę slajd, dalej są takie z konstytucji naszych zakonnych i jeszcze inne. Spowiednictwo było traktowane już wówczas jako jedno z najważniejszych zajęć Paulinów. Można tam na końcu, są takie jeszcze. Jeszcze dalej. W potrydenckich konstytucjach paulińskich z roku 1644, one będą na końcu, te slajdy, przepraszam, bo myślałem, że miał później ten referacik, ale o, to są konstytucje i jest tutaj właśnie, tu jest artykuł o kaznodziejach, a następny slajd i tu jest już o spowiednikach. Specjalny rozdział na temat obowiązków spowiednika. Na Jasnej Górze posługa ta była szczególnie istotna dla licznie przebywających pielgrzymów. Starano się zapewnić spowiedników nie tylko pielgrzymom języka polskiego, ale innych narodowości, na przykład po niemiecku, po francusku spowiadali ojcowie. Konieczne było zapewnienie odpowiedniego kształcenia zakonników w zakresie teologii moralnej i to nie tylko przed święceniami, ale też w zasadzie w permanentnej formacji w klasztorze jasnogórskim, o co się gorliwie starano. Spowiednicy dzielili się na zwyczajnych i nadzwyczajnych. Ci drudzy, tak zwani apostolscy, wyposażeni byli w specjalne pełnomocnictwa nadane przez władze kościelne dotyczące przypadków zastrzeżonych stolicy apostolskiej lub biskupom miejsca. Aleksander VI już w roku 1493 zezwolił konwentowi jasnogórskiemu na 3 lub 4 takich spowiedników. W omawianym tutaj okresie szereg przywilejów dla spowiedników jasnogórskich wydali papieże Urban VIII i Aleksander VII. Na podstawie pozwolenia wydanego przez tego drugiego papieża spowiednicy jasnogórscy mogli rozgrzeszać i przyjmować do kościoła wszystkich heretyków oraz czytać książki z indeksu ksiąg zakazanych. Ojciec Andrzej Gołdonowski, pauliński prowincjał, który zmarł w 1660 roku, zaświadczył w jednym ze swoich traktatów maryjnych, że przez 15 lat swojej posługi jako spowiednika apostolskiego pojednał z Kościołem katolickim ponad 3000 takich osób. Bardzo ważna również była posługa kaznodziejów, którzy często okazywali się gorliwymi piewcami Matki Najświętszej i skutecznymi narzędziami w jej misji prowadzenia ludzi do Boga. Konkretne wskazania dotyczące kaznodziejów także znajdowały się w potrydenckich konstytucjach paulińskich. W zakonie paulińskim istniał w zasadzie specjalny urząd kaznodziejów zwyczajnych. A wcześniej były takie slajdy, gdzie to są zdjęcia akurat przywilejów spowiedniczych, które miał klasztor, natomiast jeszcze wcześniej o, tu są takie, to są fotografie z takie tabele urzędów. Po każdej kapitule prowincjalnej ogłaszano urzędy do poszczególnych klasztorów i tutaj zawsze mamy przeważnie jest, kto jest przeorem, kto jest podprzeorem i kaznodzieją właśnie. Dobrze. Spowiednicy, kaznodzieje również posiadali specjalne uprawnienia. Do ich obowiązków oczywiście było wygłaszanie kazań, natomiast jako ciekawostka w roku 1689, już troszeczkę później, otrzymują przywilej zwolnienia z chórowej modlitwy na 2 dni przed wygłoszeniem kazania, a w późniejszym czasie, już w XVIII wieku, nawet 3 dni przed wygłoszeniem kazania nie musieli uczestniczyć we wspólnych modlitwach, po to, żeby się po prostu gruntownie przygotować. Część tych kaznodziejów ogłaszała swoje kazania drukiem. I właśnie kolejny punkt, to już tylko krótko wspomnę, to piśmiennictwo maryjne, w których jednym z dominujących tematów, którymi Paulini w tym czasie na Jasnej Górze się zajmowali, to właśnie piśmiennictwo poświęcone Matce Bożej. Nowa Gigantomachia Kordeckiego to jest taki najbardziej znany przykład, ale tu dalej na przykład jeszcze właśnie łódka Kościoła Chrystusowego, to jest w momencie, gdy Paulini otrzymują klasztor w Warszawie po potopie szwedzkim. Dalej też takie dzieło odrobiny Stołu Królewskiego. To jest bardzo płodny pisarz pauliński tego okresu, Ambroży Nieszporkowicz. I wreszcie oczywiście swoistym, można powiedzieć, okazaniem czci Matce Bożej w tym czasie na Jasnej Górze była obrona klasztoru jasnogórskiego. na przełomie listopada i grudnia 1655 roku, kiedy klasztor został napadnięty przez protestanckich Szwedów. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że niestety pomagali im też również katolicy z Polski. Wydarzenie było bardzo bulwersujące dla całego kraju. W całej kampanii wojennej odegrało, jak wiemy, bardzo ważną rolę i w sposób symboliczny też pisało się właśnie w ten wymiar kontrreformacyjny. Kończąc to wystąpienie, chcę powiedzieć, że Paulini Jasnogórscy w tym okresie omawianym w czasie zawieruchy religijnej spowodowanej wybuchem reformacji w sposób wyraźny stanęli po stronie Kościoła rzymskiego. Poprzez podjętą reformę życia zakonnego odpowiedzieli na wezwanie Kościoła do gorliwej realizacji otrzymanego powołania, a przez różne formy działania apostolskiego na przekór reformacyjnym prądom przyczynili się do wzrostu Matki Bożej w jej jasnogórskim wizerunku oraz odnowy Kościoła Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.